Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. W dniach 18-19 października w parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach odbył się Festiwal Świętych i Błogosławionych Ecce Homo. Radio Rodzina było opiekunem medialnym tego wydarzenia. Festiwal będący w zamyśle imprezą cykliczną w tym roku poświęcony był świętemu bratu Albertowi w 30. rocznicę kanonizacji. Jedną z atrakcji tych dni był pokaz autorski filmu dokumentalnego Telewizji Polskiej poświęconego życiu, twórczości i dziełu świętego, noszącego tytuł zaczerpnięty od najwspanialszego obrazu brata Alberta Ecce Homo, który też stał się tytułem całego festiwalu. Obecna podczas projekcji reżyserka filmu, pani Bogusława Stanowska-Cichoń, zgodziła się na rozmowę przed naszym mikrofonem. Dzień dobry, pani Bogusławo.
Dzień dobry, witam.
Drodzy Państwo, to ekskluzywny wywiad, dlatego cieszę się bardzo. Pani Bogusławo, film o wielkim świętym, bracie Albercie. Tak jak aktorzy, przygotowując się do roli, starają się wejść w postać, przeżyć. Czy podobnie jest z reżyserami, którzy robią filmy o takich wielkich osobach?
Tak, bo właściwie bywa różnie. Czasem to jest tak, jak z bratem Albertem, że jest się bardzo blisko tej postaci przez całe życie. I akurat w moim przypadku tak było, ponieważ mieszkamy w krakowskim, w związku z tym często chodziliśmy na kalatówki i modliliśmy się też w tej kaplicy, w której modlił się brat Albert. I zawsze ta filozofia życia, ta duchowość brata Alberta była nam bliska. Stąd może postanowiliśmy z mężem związać się z takimi środowiskami, które wspierały najuboższych, potrzebujących w czasie, gdy byliśmy w beczce akademickim duszpasterstwie krakowskim u dominikanów. Mąż związał się z kliką. Klika to taka grupa, która zajmowała się ludźmi przywiązanymi do wózków inwalidzkich i właśnie wobec tego opiekował się jedną z tych osób niepełnosprawnych przez całe swoje studia. Natomiast ja przyznam szczerze, że jakoś zostałam wciągnięta przez męża również w tą duchowość brata Alberta i później postanowiliśmy działać na terenie swojej parafii na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących i ubogich.
Wejście w duchowość brata Alberta na pewno człowieka mocno wzbogaca, ale mamy taką skłonność do zakładania rękawiczek, gdy zbliżamy się do jakiegoś brudu, do czegoś nieczystego. Brat Albert odrzucił całą tą sterylność, wnikając w to środowisko. Jak to się przekłada na życie współczesnego człowieka? Czy można iść śladami takiego świętego?
Myślę, że to się stało przede wszystkim przez głęboką przemianę duchową. Jak patrzę na postać brata Alberta, artysty, który doświadczył bardzo wiele w swoim życiu, bo chociażby właśnie klęska powstania styczniowego, amputacja nogi, która pozostawiła takie traumatyczne wspomnienia w jego pamięci, od których nie był w stanie się odciąć, a z drugiej strony to, że runęły nadzieje na odzyskanie niepodległości ojczyzny i potem właściwie taki moment dystansu, zastanowienia się nad tym, co będzie, co zrobię w przyszłości, to są te studia paryskie, monachijskie. I wydaje mi się, że to odkrycie twarzy Chrystusa w drugim człowieku, zetknięcie się z największą biedą, z największym upodleniem, z tymi środowiskami biedaków krakowskich, odrzucanymi przez wszystkich, to wydaje mi się, że to właśnie nastąpiło równolegle. To znaczy pójście w bardzo głęboką relację z Panem Jezusem, który pokazał bratu Albertowi właśnie drugiego człowieka, ale w postaci tego najuboższego. Nigdy, wydaje mi się, nie mogłoby być mowy o tym, ażeby zbierając nawet datki, jak ja to powiedziałam, w białych rękawiczkach i przekazując na cele dobroczynne, można było pójść dalej i głębiej, czyli na przykład zamieszkać z takimi ludźmi, gdyby nie przemiana duchowa, gdyby nie odkrycie w krzyżu i w Chrystusie cierpiącym, ukoronowanym tej największej miłości. A przecież proszę zauważyć, że przez chyba 10 lat brat Albert malował jedno jedyne swoje dzieło, którego zresztą nie umiał skończyć. To był portret Chrystusa, to właśnie Ecce Homo, to był ten obraz, gdzie on próbował zbliżyć się do Pana Jezusa, zbliżyć się do Jego głębi i do Jego miłości, tak jak umiał, jako malarz. I doszedł do takiego momentu, kiedy zrozumiał, że ten Pan Jezus cierpi w nim właśnie, że to cierpienie, jakiego on zaznał, jest jakimś tylko jakąś namiastką tej miłości, jaką Pan Jezus wylał na człowieka, i stąd miał tą ogromną siłę i determinację, żeby zerwać z dotychczasowym życiem, zostawić salony, zostawić, prawda, środowisko i artystów, i arystokracji, gdzie świetnie się poruszał. W Krakowie był przyjmowany w Pałacu pod Branami u Potockich i miał ogromny też wpływ na trochę młodszych swoich kolegów artystów, tych tak zwanych monachijczyków, którzy powrócili do Polski, i to było to środowisko, no jednak artystyczne, i umiał z tym wszystkim zerwać i z ogromną determinacją zamieszkał w tej ogrzewalni, bo zobaczył w tych ludziach Chrystusa. Nie poszedł tam dlatego, że trzeba, że wypada, że trzeba się pochylić nad biedą ludzką. Poszedł dlatego, że tego cierpiącego Chrystusa miał w swoim sercu i dlatego, że widział, że ci ludzie też cierpią, a w ich twarzach zobaczył Jego twarz.
Wielka wrażliwość, piękno i brzydota. Odrzucił niejako piękno, podążając za prawdą, którą zauważył w tym człowieku najbiedniejszym. Ale nie przyszło to tak łatwo. To jego załamanie psychiczne, które przeżył u jezuitów, jak pani to rozumie? Jak pani, drążąc ten temat, jego duszę przeglądając, jak pani podchodzi do tej sprawy?
Myślę, że kluczem do zgłębienia tego akurat momentu w życiu brata Alberta jest dla mnie duchowość karmelitańska, duchowość Jana od Krzyża i świętej Teresy. I to, co ja zaobserwowałam, jak próbowałam zinterpretować ten moment u brata Alberta, to bardzo mi się wiąże z doświadczeniem nocy ciemnej u świętego Jana od Krzyża. To jest taki etap, który dopuszcza Pan Bóg w stosunku do tych, których sobie wybiera. To są później wielcy święci. To jest taki etap w życiu brata Alberta, kiedy dochodzi do odrzucenia tak zwanego starego człowieka, to jest pojęcie teologiczne, człowieka zmysłowego, oczyszczenia duszy przez po prostu zatarcie jakby tego, co było kiedyś dla tej osoby najważniejsze, albo co było motywacją do życia, do działania, do wyborów. I następuje taka próżnia w życiu człowieka, taka pustka, taka jakby ciemna zasłona, jak to opisuje pięknie święta Teresa, ale też Jan od Krzyża, który mówi o ciemności, o nocy ciemnej życia duchowego, gdzie człowiek w tym wszystkim się absolutnie nie może znaleźć. I taką nagrodą jakby przyszłego, piękniejszego życia jest jakiś tam nikły promyk światła, który gdzieś migocze. Został brat Albert jednak z kul Parkowa przez brata zabrany. Nie stwierdzono u niego żadnej choroby psychicznej oprócz depresji. I przez dłuższy czas był problem nawet z kontaktem z nim, ale gdy dowiedział się przypadkowo podsłuchanej rozmowie, którą prowadzono też za uchylonych drzwi, mianowicie ksiądz proboszcz mówił o wielkim miłosierdzie Bożym, zrozumiał, że on może odbyć spowiedź z całego życia i że Pan Bóg daje mu szansę na to, ażeby to życie zaczął od nowa. Trudno mi w tej chwili, bo nie jestem teologiem, tłumaczyć bardzo skomplikowane i bardzo zresztą dramatyczne czasami cierpienia świętych, którzy przez takie piętra wzrostu duchowego przechodzili, ale z bratem Albertem według mnie właśnie stało się coś takiego, że nastąpiło narodzenie się w nim jakby nowego człowieka, gdzie on pozostawił za sobą tą przeszłość, która była może inna, może różna, natomiast w tym swoim nowym życiu, po odbyciu tej generalnej spowiedzi, jakby w sposób taki krystalicznie jasny zobaczył, co dla niego jest najważniejsze w życiu i doświadczył Boga. Niewiele wiemy właśnie o mistyce życia brata Alberta, ale siostra, która tutaj wypowiada się w moim filmie, mówi o tym, że ten przecudowny krzyż, który jest na Kalatówkach, który był rekonstruowany przez Witkiewicza, do którego modlił się często brat Albert, przemawiał do brata Alberta z tego właśnie miejsca. To są takie cudowne i tajemnicze strony życia świętych, których nam nie dotykać. Ale jednak, jak mówię, nie sądzę, ażeby brat Albert mógł tak daleko pójść w swojej decyzji o całkowitym oddaniu się ludziom brzydkim, wyrzuconym jakby poza nawias życia, ludziom na marginesie, no często alkoholikom, albo kiedy już powołał zgromadzenie sióstr zakonnych, no to dziewczętom, które trafiły na ulicę, które po prostu trafiły na bardzo złą drogę, gdyby nie było tej głębokiej modlitwy i głębokiego zjednoczenia z Panem Bogiem.
Przeżył duchowy katarzis, potężny wstrząs duchowy, ale właśnie zobaczył to światło. To też chyba wrażliwość artysty, wyobraźnia, o której też mówił arcybiskup Jędraszewski, wyobraźnia miłosierdzia w pani filmie. Bardzo piękne to stwierdzenie, wyobraźnia miłosierdzia, która była drogowskazem życia brata Alberta.
Dla mnie, może zacznę od osobistej refleksji, dla mnie osobiście też ta wielka motywacja do mówienia o miłosierdziu Bożym zaczęła się jakoś tam wcześniej właśnie za przyczyną brata Alberta, ale pogłębiła się dzięki siostrze Faustynie Kowalskiej i dzięki Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który w 2000 roku przypomniał światu o potrzebie miłosierdzia Bożego i zawierzył ten świat miłosierdziu Bożemu. I dlatego uważam, że to, co najpiękniejsze właśnie w tym testamencie brata Alberta, to właśnie to, że tak jak powiedział w Ełku, że na każdym miejscu czeka człowiek, który potrzebuje naszego miłosierdzia. Ojciec Święty jest, jemu się przypisuje bardzo wiele wspaniałych przymiotów świętości, ale dla mnie osobiście to jest przede wszystkim papież miłosierdzia, który przypomniał światu o tym i dlatego sądzę, że naprawdę byłoby mniej nieszczęścia, mniej konfliktów i na świecie, i u nas nawet w kraju, gdybyśmy bardziej myśleli z perspektywy właśnie miłosierdzia czynionego drugiemu człowiekowi, gdybyśmy umieli zapomnieć, prawda, jakieś krzywdy, winy drugiego człowieka wobec nas, a równocześnie mogli wyjść w stosunku do innych ludzi właśnie z miłością, z tym, co możemy dać drugiemu człowiekowi.
Chcę jeszcze zapytać panią o trudności związane z produkcją, z reżyserią tego filmu. Poszukiwania, kwerenda, pamiątek, śladów brata Alberta. To, że został świętym, to na pewno troszeczkę ułatwiło sprawę. Kościół gromadzi takie materiały. A czy były jakieś kłopoty związane z tym?
No, przyznam szczerze, ale to już całkowicie odkrywam jakąś tajemnicę warsztatu. Mianowicie, jeśli zaczynam realizację jakiegoś filmu o tematyce religijnej, dotyczącej na przykład życia świętych, mam ogromne przeszkody. To są takie różne śmieszne czasem nawet przeszkody, że po prostu trudno to w jakiś racjonalny sposób zrozumieć. No, na przykład robiąc film o arcybiskupie Felińskim, myśmy z koleżanką montowały ten film jakoś tak na koniec roku, bo trzeba było przed końcem roku go przekazać do Warszawy, bo to było zamówienie telewizji ogólnopolskiej, redakcji katolickiej. I proszę sobie wyobrazić, że zmontowałyśmy 20 minut tego filmu, a miało być 30. Przychodzimy tam na czwarty dzień już po tym, co już było zrobione i nagle z pamięci komputera po prostu zniknął ten film i nie było szans na odzyskanie. No, montażysta się strasznie biedził, technicy telewizyjni przyszli, ich było tam kilku, nie byli w stanie odzyskać tego filmu, tych 20 minut. No i ja w tym momencie zadzwoniłam, ja przepraszam, że o tym mówię, ale to są takie rzeczy, no po prostu może tak się złożyło, nie wiem, ale zadzwoniłam w tym momencie do siostry, do Warszawy, rodziny Maryi, bo miałam tam wątpliwość w komentarzu co do jednej daty. I dzwonię właśnie do jednej z sióstr, która notabene też występowała w tym filmie i pytam o tą datę, czy ja dobrej daty użyłam, a przy okazji mówię, no siostro, po prostu zniknął nam film, to jest dorobek 3 czy 4 dni montażu, a ona mi mówi, ja już idę do kaplicy. Ja sobie pomyślałam, co ona w ogóle mówi, co się z tego wydarzy, no ale przyznam szczerze, że za chwilę się ta pamięć tego filmu pojawiła, więc w związku z tym są tam czasami takie kłopoty, ale jeśli chodzi o brata Alberta, największym kłopotem było znalezienie osoby podobnej do brata Alberta. Chodziło o aktora i nawet powiem szczerze, że koleżanka, która była kierownikiem produkcji, zrobiła taki rekonesans, bo są te różne agencje, które prezentują po prostu aktorów o cechach zewnętrznych, i można sobie wybrać i nie mogliśmy wybrać. I w pewnym momencie mój mąż mówi, słuchaj, przecież nasz przyjaciel, notabene profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale nasz przyjaciel, profesor Międzobrocki, przecież jest bardzo podobny do brata Alberta. Ja mówię, no ja nie wiem, czy on z perspektywy wykładowcy akademickiego chciałby zagrać tą rolę. Ale kiedy zwróciliśmy się, przyjął to z dużą pokorą, a wręcz radością i powiedział, że dla niego to jest ogromny zaszczyt. I rzeczywiście zagrał rolę brata Alberta, no już właśnie dojrzałego brata Alberta, ale potem powiedział mi, a doszukałem się też, bo mi mama powiedziała, że mama pochodzi z Chmielowskich. To jest jakaś dalsza linia, ale jednak właśnie ta rodzina. Więc czasami są takie właśnie problemy ze znalezieniem od twórcy symbolicznej roli, bo to nie jest przecież film fabularny, ale jest tak troszkę fabularyzowany. No a tu w tym wypadku to była duża radość, dlatego że poza tym, że właśnie ja zrealizowałam ten film, to był to również rok albertyński i mój mąż, który jest senatorem w Senacie, zaproponował uchwalenie uchwały o szczególnych zasługach brata Alberta Chmielowskiego w 2016 roku i ta uchwała została podjęta przez Senat właśnie w grudniu. Siostry przyjechały do Senatu, przywiozły też wystawę ukazującą życie brata Alberta i po uchwaleniu w Senacie tej uchwały równocześnie potem została przedstawiona i otwarta wystawa. Także brat Albert został również doceniony i bardzo pięknie uszanowany przez Senat Polski.
Chcę zapytać o współpracę z Teatrem Słowackiego w Krakowie, bo Telewizja Polska produkcja, ale również współpraca tego teatru. O ile pamięć mnie nie myli, to Teatr Słowackiego był chyba pierwszym w Polsce wystawiający sztukę, właśnie Brat Naszego Boga, Karola Wojtyły, na początku lat 80. Czy ta współpraca, bo na pewno była konieczna, bo film jest fabularyzowany, ale jak się udało?
Tak się składa, że taka jest procedura otrzymywania grantów, które nazywają się Filmoteka Małopolska, że one właśnie są dystrybuowane przez Teatr Słowackiego. To jest grant Urzędu Marszałkowskiego, ale starając się właśnie o zdobycie tego grantu, pisząc scenariusz na konkurs, bo zwykle jest ponad 60 parę scenariuszy, które co roku są składane, a z tego 10 na przykład otrzymuje dotacje, to jury zbiera się właśnie w ramach Teatru Słowackiego. Natomiast szczególnym miejscem jest Teatr Słowackiego dlatego, że tam właśnie brat Albert często przychodził i zbierał datki na to swoje przytulisko, jak również przecież Helena Modrzejewska była związana też bardzo z tym teatrem. W związku z tym dla nas właśnie ten teatr też był miejscem, gdzieśmy realizowali ten film. I Teatr Słowackiego to jest w ogóle taki teatr, powiedziałabym, na kartach którego zapisana jest w ogóle historia i Krakowa, i Polski, dlatego że po pierwsze tam właśnie grano repertuar narodowy i nawet wtedy, kiedy Polska była pod zaborami, to przemycano sztuki o tematyce polskiej. No, były przecież te spektakle Wesele, Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego i całe środowisko artystyczne kręciło się wokół właśnie Teatru Słowackiego. Natomiast nawet właśnie z loży w Teatrze Słowackiego Józef Piłsudski odczytywał swój apel o powołaniu Wojska Polskiego, więc już nie mówiąc o tym, że przecież pierwsi legioniści, którzy poszli pod dowództwem Beliny Prażmowskiego, to byli też między innymi aktorzy, którzy jak dyrektor Teatru Słowackiego mówił, zabrali po prostu rekwizyty, to znaczy szable wyjęte z magazynu, a więc poszli z rekwizytami do Legionów. Taka była młodzież. Myślę, że nasza polska młodzież dziś jest też taka sama, tylko jak na razie, prawda, no oni się inaczej może w życiu realizują.
Dla Państwa, którzy jeszcze nie widzieli filmu, informacja o Helenie Modrzejewskiej. To nie przypadek, że Pani Bogusława wspomniała ją, bo kontakty artystyczne z środowiskiem arystokratycznym, w którym również brylowała nasza wielka aktorka, były bardzo ścisłe i Pani Helena wspomagała bohemę artystyczną, która sobie ciężko radziła w tamtych czasach, między innymi kontaktując artystów z potencjalnymi nabywcami ich dzieł. Czy sprawdziła Pani, czy brat Albert, czy Adam Chmielowski jest jedynym świętym malarzem, czy było ich więcej?
No, to zależy, jak do tego podejść, bo na przykład bardzo przepiękne obrazy święte malowała również Urszula Leduchowska. Ona nie była malarką, nie skończyła takich studiów specjalistycznych jak brat Albert, była kobietą, to były to inne czasy, ale ona też wspaniale malowała i na przykład jej obrazy znajdują się na ulicy Starowiślnej w obecnym klasztorze sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, gdzie 20 lat spędziła w takim zakonie klauzurowym, ale zostawiła tam na przykład przepiękny wizerunek świętego Antoniego, świętego Franciszka, ale również jest przepiękny obraz Pana Jezusa ukrzyżowanego w Pniewach, nieopodal miejsca, gdzie jej doczesne szczątki spoczywają. Także malowała ogromne, przepiękne obrazy. A co do innych...
Światowych.
Myślę, że artyści w ogóle stawali się... To jest bardzo podatny grunt na taką drogę właśnie do świętości. Ja obecnie realizuję film o Romualdzie Warakomskim, który był malarzem, był członkiem Komórki Legalizacyjnej Armii Krajowej. To była komórka, która została powołana w Wilnie w czasie, gdy nastąpiły ogromne represje w Wilnie wobec powstania wileńskiego i wobec w ogóle podziemia. I powstała taka potrzeba ratowania ludzi i fałszowania dowodów tożsamości. I właśnie on jako malarz, jego brat, też artysta i profesor Hoppen, który był grafikiem, oni fałszowali te dokumenty, wypuścili ich ponad 85 tysięcy, ratując w ten sposób tym ludziom życie, ale po wojnie, kiedy Romuald Warakomski przyjechał do Polski, wstąpił do Karmelu i został karmelitą bosym. I to też jest taka piękna dla mnie postać, choć zupełnie, kompletnie nieznana i na pewno nie w aureoli świętości, choć dla mnie osobiście był to człowiek święty z ogromnymi, bardzo trudnymi przeżyciami, takimi wewnętrznymi, duchowymi, ale to pokazuje, że właśnie bliżej jest artystom, może nie bliżej, ale w każdym razie no mają tą taką głęboką duszę, wrażliwą.
Tak mocno zaczęliśmy o tym konkretnie filmie i o tym świętym i bohaterze Pani dzieła. Chciałbym teraz zapytać o Pani drogę artystyczną. Wiele filmów na koncie. Przeczytałem w Pani życiorysie, że jest Pani filologiem głównie, ale w tej chwili chyba bardziej reżyserem filmów dokumentalnych.
Tak, rzeczywiście, no trzeba by wspomnieć coś, czego nie ma w tym życiorysie. Mianowicie ja przez całe liceum byłam recytatorką i pracowałam z naszym wychowawcą w takim teatrze poezji, który on stworzył w ramach naszej klasy w liceum. I ponieważ tak się złożyło, że tuż przed maturą zdobyłam główną nagrodę na wojewódzkim konkursie recytatorskim, zaproponowano mi, ażeby też zdawać do szkoły teatralnej i zdawałam w Warszawie na Miodowej i nie dostałam się do tej szkoły teatralnej. I wtedy zdecydowałam, że pójdę na polonistykę, znalazłam się w Krakowie, tam studiowałam. Nawet myślałam jeszcze raz zdawać właśnie po raz drugi, ale potem jakoś na tej polonistyce już się dobrze odnalazłam i nie próbowałam dalej startować i nie myślałam, że ten świat teatru, filmu jakoś do mnie wróci. Tymczasem pracując przez wiele lat jako redaktor wydawnictwa literackiego w redakcji klasyki i literaturoznawstwa przez ten cały okres komuny. Nie miałam możliwości podejmowania jakiejś twórczej drogi, ponieważ wiadomo, jakie to były czasy. I właśnie to Miłosierdzie Boże popchnęło mnie trochę w kierunku realizacji filmowych, ponieważ zawsze mi bardzo zależało na tym, żeby w telewizji mógł ktoś wystąpić, jak zbliżało się Święto Miłosierdzia, żeby można powiedzieć o Miłosierdziu Bożym. I tam podsyłałam różne osoby do mojej koleżanki, która była też właśnie dokumentalistką w Telewizji Kraków. No i ona otrzymała od pana Sosnowskiego, prezesa Białego Kruka, właśnie propozycję zrealizowania filmu o siostrze Faustynie Kowalskiej. Zadzwoniła do mnie i powiedziała: wiesz co, no ja sobie z tym nie poradzę, ale wiem, że ty jesteś znakomicie zorientowana w dzienniczku i w życiu siostry Faustyny, to może napisz scenariusz. Napisałam. Ona pojechała na zdjęcia, pojechała do Płocka, mówi: słuchaj, ja tu nic nie widzę, po prostu ja nie wiem, co ja mam robić. Więc zaczęłam jej dyktować, ona mówi: to jest ostatni mój wyjazd bez ciebie. Na następny wyjazd pojedziemy razem. I tak się zaczęło, ja zaczęłam pytać, ja zaczęłam robić właśnie wywiady z osobami, które w filmie mają wystąpić, a potem montaż. I na tym montażu, jak ona stwierdziła, okazało się, że ja mam coś takiego jak pamięć fotograficzną do ujęć, które mieliśmy. Po prostu doskonale pamiętałam, na której taśmie, gdzie oczywiście te taśmy są opisywane bardzo szczegółowo przy montażu, ale ten film miałam w głowie i w ten sposób się okazało, że ja w tej dziedzinie mogę się jakoś poruszać. Przez parę lat razem realizowałyśmy filmy, a w końcu nasze drogi się rozeszły. Zresztą to jest chyba naturalne, bo ja poszłam w zupełnie innym kierunku, jakby artystycznym.
W którym to był roku, ten pierwszy film, ten wspólny?
W 2002 roku. To było tuż po wizycie Ojca Świętego, ponieważ Białemu Krukowi zależało na pokazaniu wizyty Ojca Świętego, no i tego przesłania właśnie o Bożym Miłosierdziu, ale to generalnie miało być życie siostry Faustyny, a ja poszłam bardzo głęboko, bo ja pokazałam jej życie mistyczne. I to były bardzo komiczne czasami sytuacje, kiedy ja szłam z operatorem, no obecnie to jest już mój kolega, 17 lat współpracujemy, operator filmowy, ale kiedy ja szłam i mówię: no to teraz proszę filmować pod słońce ten krajobraz, a on mówi: nigdy w życiu. To jest absolutnie niezgodne z wszelkimi regułami, prawda, filmowania. Ja mówię: no proszę pana, ale teraz będzie zgodne, niech pan to zrobi. Potem filmując szereg takich właśnie, powiedziałabym, no surrealistycznie zrobionych ujęć światła, wymyśliłam, że będziemy, kiedy chodziło o wizję siostry Faustyny, że będziemy nakładać kliszę na kliszę, to znaczy zdjęcie na zdjęcie, i że w ten sposób uda nam się pokazać właśnie chociażby to doświadczenie mistyczne, jakiemu uległa siostra Faustyna w Łodzi, kiedy Pan Jezus przemówił do niej z krzyża w katedrze: jedź natychmiast do Warszawy. No jak to zrobić? Ale ponieważ udało się nałożyć inne światło, znaczy inne ujęcie ze światłem na ten krzyż, więc tak wyszło. Później z kolei wizja w Płocku, później w Krakowie również, i w ten sposób ten film nabrał jakby trzeciego wymiaru i od razu uzyskał drugą nagrodę na Festiwalu Filmów Religijnych w Niepokalanowie. Dla mnie to była zachęta, żeby iść w tym kierunku. W końcu zrezygnowałam z pracy w wydawnictwie literackim, bo pomyślałam sobie, że może moją misją jest jednak przybliżanie ludziom tych wielkich świętych po to, ażeby ich nawracać. Ja nie realizuję tych filmów dla własnej satysfakcji, nie piszę scenariuszy filmowych dlatego, że jestem wielką artystką, czy mam jakąś wizję, czy chciałabym siebie zrealizować. Ja po prostu staram się, i to bardzo szybko i w dużym tempie, pokazać te postacie, które dla mnie są piękne, fascynujące i mogą przybliżyć współczesnemu człowiekowi jakieś rozwiązanie jego współczesnych problemów, a może mogą być właśnie takim wzorem do naśladowania.
Sposób patrzenia na świat troszeczkę też podobny do brata Alberta. Ecce homo jest również pod światło.
No tak, i tutaj jeszcze następny trop, mianowicie ja też maluję obrazy, a moja mama w ogóle była malarką, namalowała bardzo wiele obrazów w swoim życiu i założyła nawet stowarzyszenie właśnie artystów. I ja się urodziłam pośród zapachu farb olejnych i terpentyny i przyznam szczerze, był taki moment w moim życiu, że Zresztą jestem uczulona tak naprawdę na farby olejne przez to. Chociaż w dzieciństwie to nikt tego nie dostrzegał, bo nie wiedział dlaczego, ale chodzi o to, że ja się urodziłam w domu, w którym rozwiązywało się problemy barw, problemy kontrastów, światła i tak dalej. I moje rozmowy z moją mamą do końca jej życia polegały na tym, że ona do mnie dzwoniła i mówiła: słuchaj, no wiesz, namalowałam, ona uwielbiała też malować konie. Namalowałam, słuchaj, konia i teraz jest taki problem. Miała wtedy 83 lata i mówi tak, no wiesz, i nie mogę wyjść, bo tam jest ten piasek pod kopytami i nie mogę z tego wyjść. Jak to teraz zrobić? Próbowałam różnymi metodami, w końcu przyniosłam trochę piasku i przykleiłam do płótna. Ale chodzi o to, że to trzeba czuć artystę, to trzeba czuć jego problemy, jego przeżycia. Trzeba to wszystko po prostu jakby przerabiać w domu, żeby móc wejść w życie właśnie kogoś takiego jak brat Albert.
Filmy o jakich świętych udało się Pani do tej pory zrobić?
No, o ile pamiętam, a nie wszystko pamiętam, to na pewno właśnie o Faustynie, o świętej Teresie z Awila, o świętym Rafale Kalinowskim. Tu była piękna realizacja, bo myśmy pojechali nawet do Usola, na Syberię, tam do miejsca kaźni ojca Rafała, o świętej Urszuli Leduchowskiej, o Elżbiecie z Dijon, tej Elżbiecie od Trójcy, świętej Karmelitance. O takiej mistyczce góralskiej z trzeciego zakonu karmelitańskiego Kundusi, Kunegundzie Siwiec. Zrobiłam też film o księdzu Twardowskim, zrobiłam film o moim duszpasterzu Beczki, Beczka to duszpasterstwo akademickie w Krakowie dominikańskie, o ojcu Tomaszu Pawłowskim, o arcybiskupie Felińskim, o świętej Edycie Stein. Jeśli chodzi o ojca świętego, to papież z Łagiewnik, papież z Białych Mórz, karmelitański papież, Jan Paweł II w polskim domu, to jest o tych pamiątkach, które zostały w domu polskim w Rzymie. Ostatnio film o Ignacym Paderewskim i tryptyk, który dla mnie jest taki niezwykle wartościowy, bo marzy mi się, ażeby on się znalazł we wszystkich szkołach na lekcjach religii, czy też na lekcjach historii Deo et Patria. To są trzy odcinki pokazujące trzy zabory w czasie drugiej połowy XIX wieku. Starałam się w tym filmie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy możliwe byłoby odzyskanie niepodległości w Polsce, gdyby nie ta ogromna praca u podstaw wielu zakonów, które też wtedy powstały. To są między innymi ci święci papiescy, prawda, którzy zostali wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II, ale również czy możliwa byłaby, gdyby tej pracy nie było, w ogóle odzyskanie niepodległości i wychowanie pokoleń do świadomości, do tożsamości narodowej, do patriotyzmu. Więc to jest właśnie ten tryptyk. No i film o Paderewskim, gdzie pokazałam, jak rodził się patriotyzm w Małopolsce, a również dlaczego Ignacy Paderewski wystawił pomnik grunwaldzki w Krakowie. I w tym filmie pokazałam, jak między innymi Helena Modrzejewska wpłynęła na karierę Ignacego Paderewskiego, bo kiedy przyjechał do Krakowa i miał swój pierwszy koncert, to po prostu była wielka klapa, nikt nie przyszedł na ten koncert. I poznała Paderewskiego wielka już wtedy artystka Helena Modrzejewska i postanowiła mu pomóc. Wtedy ogłoszono kolejny koncert, gdzie Helena Modrzejewska zdecydowała się recytować poezję pomiędzy poszczególnymi utworami granymi przez Paderewskiego. Oczywiście sala była nabita, ogromny sukces i finansowy też. Właśnie Helena Modrzejewska dostrzegła wtedy w Ignacym Paderewskim ogromny talent i postanowiła sfinansować jego studia u Leszetyckiego w Wiedniu i on dzięki temu mógł wyjechać za granicę i tam doskonalić swój warsztat. Proszę zauważyć, jakim ogromnym mecenasem była wówczas Helena Modrzejewska, a takich artystów, bo później z kolei Paderewski robił to samo wobec innych artystów. W dzisiejszym świecie brakuje takich mecenasów, bo nie ma też tych wielkich gwiazd, no przynajmniej u nas, które mogłyby stworzyć jakieś fundacje, wspierać, prawda, tych młodych ludzi. No są fundacje różne, ale troszkę to inaczej wygląda.
Pani Bogusławo, już wiemy o Pani jako twórcy filmów dokumentalnych, pasjonatce historii, a jeszcze sprawa działacza społecznego, katolickiego, bo jest Pani mocno zaangażowana w działalność nie tylko zawodową.
Już od dawna zostaliśmy zaproszeni do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które powstało w 1992 roku w Krakowie. Byliśmy w grupie założycielskiej, ponieważ wymyśliliśmy sobie, że na przekór tamtym strasznym, totalitarnym czasom, gdzie nie liczyła się rodzina, gdzie nie liczyła się osoba ludzka, gdzie wszyscy byli traktowani jako lud pracujący miast i wsi, a nie było widać takiego poszczególnego człowieka i nie można mówić było w ogóle o czymś takim jak etos rodziny i wartość rodziny, więc pomyśleliśmy, że warto założyć takie stowarzyszenie, które forsowałoby etykę katolicką, forsowałoby wartości życia w rodzinie, miłość rodzinną i też taką potrzebę formacji. W 2003 roku mój mąż został prezesem. Postanowiliśmy przede wszystkim forsować ustawy, które broniłyby, chroniłyby życie rodziny, ale również życie poczęte. Należy wspomnieć Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich, którego jestem członkiem od 2000 roku i w ubiegłym roku zostałam wybrana prezesem tego stowarzyszenia. Już myślałam, że po prostu nie uciągnę tych obowiązków, dlatego że ciągle jest wiele nowych dokładanych. Przecież to nie chodzi o to, żeby się chwalić, ale życie senatora to jest życie pełne spotkań, wyjazdów, a ja mojemu mężowi właściwie praktycznie cały czas towarzyszyłam. Pan Bóg jakby mnie wspiera i ci święci, którym poświęcam te moje filmy, też obdarzają mnie taką łaską, że po prostu dają mi siłę, wielką siłę, ja to czuję, a z drugiej strony jest wielka motywacja patriotyczna. Przecież my jesteśmy tym pokoleniem, które z jednej strony doświadczyło tej ciężkiej komuny, które doświadczyło stanu wojennego, a później ta wielka nadzieja zrodzona wraz z powstaniem Solidarności. Starałam się od strony społecznej, a potem i też artystycznej pokazywać piękno życia wiarą, piękno miłości Bożej i piękno miłosierdzia.
Patriotyzm, inspiracja, pasja. Drodzy Państwo, to jest recepta, by dzieło życia zostało utrwalone takimi wspaniałymi obrazami, jak powstały pod ręką Pani Bogusławy. Gościem Aspektów Codzienności była Pani Bogusława Stanowska-Cichoń. Dziękuję serdecznie Pani Bogusławo.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.